serdecznie. Cieszę się, że będę mógł. Dzięki. Że będę mógł, że stoję przed wami, że będę mógł powiedzieć coś ze Słowa Bożego. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś, za to, że interesujesz się naszym życiem, że stworzyłeś nas i masz plany wspaniałe. I prosimy Cię o to, żebyś nas tutaj prowadził, żebyś przemawiał do nas i też proszę Cię o tą najmłodszą grupę dzieci, żebyś też czuwał nad ich bezpieczeństwem i też okazał im swoją łaskę. Amen. Mam na początku dwa pytania, które chciałbym zadać. Jedno brzmi tak. Jak postępujesz, gdy ktoś z Twojej rodziny przechwala się, chwali się? Ty jako ojciec, jako mama, albo jak widzisz, jak to robi jako dziecko, jak to widzisz, jak to robią twoi rodzice, a dalej jak reagujesz, jak ktoś z rodziny kościelnej, brat lub siostra, no chwali się i chce mówi przez to, kim to nie jest i co to nie dokonała i przechwala się. Jak reagujesz wtedy? No więc widzicie już trochę, że powiedziałem, zasygnalizowałem ten temat chwalenia się, czy przechwalania, czyli chcę kontynuować temat języka i nazwałem to nasza mowa, jak ją ujarzmić, czy najtrudniej jest ujarzmić, ponieważ w pierwszej części, to jest już trzecia część, takim bazowym fragmentem był fragment z listu świętego Jakuba. Jakub dużo, 12 wersetów i więcej miejsc, ale poświęca językowi. I w drugim wersecie mówi coś takiego. Dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, czy kobietą doskonałą, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Więc według tych słów Jakuba oznaką doskonałości albo dojrzałości jest to, że trzymamy nasz język na wodzy, że panujemy nad językiem. I Jakub nawet dodaje więcej, jeśli my to jesteśmy dojrzali i panujemy nad językiem, to oznacza to, że panujemy też nad innymi sferami naszego życia, nad całym ciałem, jak tu pisze. Czyli język jest jakby takim papierkiem lakmusowym, który mówi o moim życiu. I skoro język mówi o moim życiu, to jeszcze rozwinę to trochę, żeby jak o tym myślałem, że generalnie my, to dotyczy tylko nas, którzy jesteśmy w Chrystusie, czy naśladowcy Chrystusa, możemy żyć na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, moglibyśmy powiedzieć, w sposób cielesny, o własnych siłach, według własnych możliwości, według własnych pomysłów. W sumie apostoł Paweł mówi o takim życiu w liście do Galacjan, że to jest życie według ciała, według tej grzesznej natury. Jeśli żyjemy w taki sposób, to co wychodzi z naszego języka? Wychodzą brudy, wychodzą różne pożądliwości, wychodzą, jak Jakub pisze w tym fragmencie, ta cała sfera nieprawości. A apostoł Paweł we wspomnianym liście do Galacjan mówi, że jest owoc ciała i wymienia te różne rodzaje czy części owocu ciała. Więc język jest tylko, komunikuje, jest takim komunikatorem na zewnątrz to, co jest w środku, jak żyjemy. On wyraża na zewnątrz to, co jest we wnętrzu człowieka. No i jest drugi sposób, jest życie, moglibyśmy powiedzieć, w sposób duchowy albo według ducha, jak pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan. Wtedy, gdy Słowo Boże jest w nas, przemienia nas i my stosujemy się do tego Słowa. Wtedy, gdy Duch Święty nie tylko, że mieszka w nas, bo On mieszka w wierzącym, ale my mówimy, Panie Boże, Duchu Święty, poddaję Ci swoje życie. takie życie przynosi owoc ducha tak zwany, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan. Tym owocem jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Wspaniałe owoce, między innymi to opanowanie, kontrola, samokontrola. I nasuwa się taki wniosek mi, że jeśli nie poddaję swojego życia Bogu, Duchowi Świętemu, Słowu Bożemu, który mieszka we mnie, to lepiej, żebym milczał, bo wtedy żyję według grzesznej natury, jestem poddany ciału i będzie wychodzić wszystko zło z mojego języka. Będę wyrzucał potok słów na innych, wobec innych. Będę żałował, że wypowiedziałem te słowa. I będą też tego skutki czasami nieodwracalne. I pewnie słyszeliście o tym porównaniu, że wypowiadanie słów to jest jak rozerwanie poduszki z pierzem i wypuszczenie tych piór przez okno. Podobieństwo do języka jest takie, że tak samo jak nie możesz pozbierać tych wypuszczonych tysięcy piór i rozniesionych przez wiatr i włożyć ją z powrotem do poduszki, tak samo jak wypowiesz słowo, ludzie usłyszą te słowa, powiedzą, przenoszą je dalej, podają je dalej, nie wrócą już, nie możesz ich cofnąć. Więc to jest podobieństwo. Jest oczywiście duża różnica, bo wypuszczone pióra, powiedziałbym na świat, jedynie zaśmiecą trochę okolice. A wypuszczone słowa, które wynikają z naszej grzesznej natury, sieją zniszczenie. Mogą zadać rany jak kamienie i dużo bólu. To może być w twojej rodzinie, to może być w szkole, to może być w pracy, to może być między nami, między braćmi i siostrami w kościele. Więc stąd ten temat mowy i to jest tak praktyczny temat, bo codziennie wypowiadamy słowa, zdania do ludzi wokół. Dodam też, że no, ten temat podjąłem też dlatego, że wydaje mi się, że grzechy języka są bardzo powszechne, są pospolite, są częste i wydaje mi się, że często lekceważone. Tymczasem na przykład Jezus mówi, że z każdego bezużytecznego słowa będziemy rozliczeni. Mateusza 12, 36, 37. Więc nie możemy lekceważyć. Jeszcze jedna rzecz mnie motywuje, żeby poruszać ten temat. To nazywam to szansą, że skoro język jest tak powszechny, tak codzienny, to jest to szansa, okazja, żeby wskazać na Jezusa, na Ewangelię. Bo przecież ludzie i tutaj my między sobą słyszymy, jak się odnosimy do siebie. I ludzie na zewnątrz, w pracy, w szkole, na studiach, sąsiedzi cały czas słyszą twoje słowa przez dzień, przez tydzień, przez miesiąc, przez rok, przez dłuższy czas. I zobaczcie, jeżeli, myśląc o niewierzących teraz, jeżeli ten człowiek, który gdzieś tam się przyznał do tego, że jest naśladowcą Chrystusa, używa słów takich, jakie się Bogu podobają, nie plotkuje, nie obmawia, nie oczernia, dochowuje tajemnicy, jest uprzejmy, a nie jest wulgarny i nieuprzejmy, to przecież to przynosi Bogu chwałę. I nawet nie musimy mówić wtedy coś więcej, tylko ktoś już zauważy różnicę. A między sobą, jeżeli nasz język będzie między sobą zachęcający, napominający we właściwy sposób, budujący, pokazujący tą perspektywę nadziei i pokoju, jaką mamy w Chrystusie, a nie zniechęcający, raniący czy zasmucający. Czy to nie jest też oddawanie chwały Bogu między nami? Więc stąd ten temat najczęstsze grzechy języka. I dlaczego z tej mowy najczęstsze grzechy? Dlatego, że mam nadzieję, że możemy się przyjrzeć wtedy, że ja mogę się przyjrzeć, ja szczególnie jak gdy przygotowywałem to, to mogę się przyjrzeć swojej mowy. Trochę tak jak przyjrzeć się w lustrze. Patrzę w lustro, o, jestem brudny. A odchodzę od lustra i dalej tak żyję. Nie, zwykle jak zobaczymy, że coś jest nie tak, chcemy to usunąć, ten brud. I taką samą mam nadzieję co do języka. Gdy dostrzeżemy jakiś brud języka, czy jakiś grzeszny grzech języka, nie odejdziemy od tego lustra Słowa Bożego i żyjemy dalej, tylko będziemy chcieli to usunąć. Będziemy wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, bo przyjrzałem się sobie i odszedłem i tyle. Jak zresztą mówi Jakub w pierwszym rozdziale. Więc jako podsumowanie tych części poprzednich chciałbym zadać kolejne pytania. Czy nie wylewa się z ciebie zbyt wiele słów? Czy nie plotkujesz? Ale jeśli jesteś powściągliwy w mowie, powściągliwy, opanowany, zastanawiasz się, rozważasz i też dochowujesz tajemnicy, to jest to wskaźnikiem dojrzałości. I dużo mówi o twoim sercu. Czy twoja mowa jest nieuprzejma, przykra, szorstka? To jest to przejaw niedojrzałości. Ale jeśli twoja mowa jest miła, uprzejma, łagodna, to będzie mówiło o twojej dojrzałości. I jeszcze? Czy obmawiasz lub oczerniasz inną osobę? Jeśli tak, to jesteś niedojrzały. Ale jeśli twoja mowa jest budująca, zachęcająca, napominająca we właściwy sposób, to jest to wyraz dojrzałości. I dzisiaj chciałbym przejść do kolejnego właśnie grzechu języka, jakim jest przechwalanie się. I dwa fragmenty na początek z Księgi Przysłów. Niech inny cię chwali, a nie własne usta, obcy, a nie własne wargi. Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana. Z pewnością nie ujdzie on pomsty. Pyszałek to ktoś, według słownika języka polskiego, kto uważa się za lepszego od innych i lubi się chwalić. To ktoś, kto wywyższa, ktoś, kto wyraża, podkreśla i pokazuje, kim to ja jestem, jaki jestem dobry, co zrobiłem. I tak sobie myślę, że kiedyś to głównie było, ta pyszałkowatość przejawiała się przez słowa, trochę na pewno przez mimikę, przez zachowanie, ale dzisiaj my komunikujemy się z ludźmi przez media społecznościowe. I myślę, że to jest teraz taki kanał, że my możemy pokazać właśnie, że ten grzech języka może się ujawnić. Dwie myśli z tych dwóch fragmentów. Pierwsza myśl, jeśli już masz być chwalony, to niech to zrobi ktoś obcy. To nie chwal się sam. A druga myśl, każdy z nas się zgodzi, że tam są mocne słowa w tym drugim fragmencie. Że pyszałek jest ohydą, czy w innym tłumaczeniu obrzydliwością dla Boga. Nikt nie chce być ohydą dla Boga. Nikt nie chce być tym, z którym się Bóg brzydzi. Więc dlaczego tak jest napisane? Dlaczego możemy być ohydą? Wtedy, gdy pysznimy się i przypisujemy sobie to, za co powinniśmy podziękować Boga, to jest to pyszałkowatość. przecież wszystko, co mamy, kim jesteśmy, pochodzi od Boga. A ja się tym pysznie i chwalę i przypisuję to sobie, to tak jakbym okradał Boga z Jego chwały. I to jest ohydne, to jest paskudne w oczach Boga. I przykładem takiej pyszałkowatości był pierwszy król Izraela, Saul. Nie wiem, czy może z powodu pochodzenia, może z innych powodów, ale widzimy go jako człowieka, czy poznajemy go jako człowieka, który ma zaniżony obraz siebie samego. Pismo Święte mówi, że o nim, że on wydawał się sobie mały we własnych oczach. Wydawał się taki mały, chociaż był o głowę wyższy, potężny mężczyzna. I teraz Saul zamiast, wydawał się taki to jedno, ale zamiast szukać u Boga odpowiedzi na to pytanie, Panie Boże, Ty mnie czynisz królem, a ja wydaję się taki mały, to kim ja jestem? Co Ty o tym powiesz? Zamiast szukać właściwego obrazu siebie u Boga, to on robi inną rzecz. On szuka tego obrazu siebie u innych ludzi, w oczach innych ludzi, w oparciu o to, co inni myślą. I to, można powiedzieć, decyduje o tym, w jakim kierunku on, co on robi, co mówi, co robi. I spróbowałem ułożyć coś takiego, bo to samo dotyczy nas. Gdzie szukam tej odpowiedzi, kim jestem, ile jestem wart? I mogę szukać albo w oczach ludzi, albo w oczach Boga. Saul zaczął szukać w oczach ludzi. Wybrał tą opcję. Co myślą o mnie ludzie? I jak ludzie będą o mnie myśleć, tak ja będę o sobie myślał. I on wykorzystał w tym celu sytuację zwycięskiej bitwy. Bóg mu mówił, masz iść i zniszczyć Amalekitów. I dał mu zwycięstwo nad Amalekitami. I co on zrobił? On nie zniszczył. On zrobił trzy rzeczy. Te trzy rzeczy, można powiedzieć o trzech słowach. Zwierzęta, król Amalekitów i pomnik. Pierwsze, zwierzęta. Nie zniszczył ich, zniszczył tylko te najgorsze, bez wartości. A najcenniejsze nie zniszczył. Dlaczego? Bo ludziom chciał się podobać. Bo ludzie będą o nim dobrze mówili. Mamy dobrego króla. Nieważne, co Bóg mówi. Drugie, król Agag, król Amalekitów. Zamiast go zabić, przytroczył go do Rydwanu i triumfalnie jedzie, wraca z wojny. Oto moje trofeum. Dlaczego to robi? Żeby pokazać, tu jest zwycięski król, ja zwyciężam, a tu jest pokonany. I wreszcie pomnik, w Gilgal sobie robi pomnik. No i nie, chyba nie muszę nic mówić, co byście myśleli o kimś, kto sam sobie stawia pomnik. Więc jak to się łączy, to, że to, gdzie szukam wartości siebie samego, czy tego odpowiedzi na pytanie, kim jestem, z tym, że się przechwalam. Łączy się tak, jak to widać w przykładzie Saula. Mam niski obraz siebie, zaniżony obraz siebie, oparty na tym, co powiedzą o mnie inni i muszę pokazać, muszę się pochwalić, kim jestem. Co osiągnąłem? Co zrobiłem? Jakie super życie mam? Gdy tego nie zrobię, nie będę miał tego potwierdzenia, że jestem coś wart. Więc muszę stale potwierdzać, że jestem dobry, że jestem coś wart. Mieć to stałe dowadowanie, dowartościowanie. Muszę utrzymywać ten dobry obraz poprzez udowadnianie przez swojej wartości, przez to, co robię, przez to, co mówię, jak siebie pokazuję. No i widzicie, mówię o mowie, a mówię tak naprawdę o wartości siebie samego. Dlatego, że język tylko komunikuje. To jest tak, że mowa to jest coś tylko na zewnątrz, a mowa zawsze będzie dotyczyć czegoś głębszego. Więc tutaj mówimy o wartości siebie samego. Więc co jest prawdą o mnie? Co jest prawdą o Saulu? Co jest prawdą o tobie? Prawdą o mnie nie jest to, co myślą o mnie inni. Nawet co ja sam czasami myślę. Prawdą o mnie jest to, co mówi o mnie Bóg. Właściwy obraz siebie, czyli myślenie o sobie, właściwy obraz siebie to jest myślenie tak o sobie, jak Bóg o mnie myśli. Ani wyżej, ani niżej. I moglibyśmy to rozwijać teraz, jak, co Bóg o mnie myśli, nie jest to akurat tu tematem, ale właściwy obraz siebie to jest myślenie w taki sposób o sobie, jak Bóg o mnie myśli. Ani wyżej, ani niżej. Tak, jak Bóg o mnie myśli. Nie muszę się wtedy przechwalać. Nie pamiętam, gdzie to usłyszałem czy przeczytałem, ale to bardzo mi się spodobało. Takie zdanie, że dla osoby, która szuka odpowiedzi, kim jest w oczach ludzi, każdy sukces, każde osiągnięcie będzie sposobnością, żeby pokazać, kim jestem. Jeśli szukasz odpowiedzi, kim jesteś w oczach ludzi, to każdy sukces, każde twoje jakiś edukacyjny sukces, finansowy, jakikolwiek, będzie sposobnością, żeby pokazać innym, kim to ja jestem. Ale jeśli szukasz odpowiedzi na to, kim jesteś w oczach Boga, wtedy każdy sukces będzie okazją, żeby wywyższyć Boga, sposobnością, żeby wyrazić Mu wdzięczność. Dziękuję Ci, Panie, za to zaopatrzenie. Dziękuję Ci za to, że mogłem skończyć studia. Dziękuję Ci za pracę, za dziecko, za takie wspaniałe dziecko, za to, że to dziecko się dobrze uczy, za cokolwiek, za żonę. Kiedyś moja babcia, pamiętam, kilka razy to powiedziała, więc dlatego zapamiętałem, już nie żyje oczywiście. I chyba dzieliłem się już tym z wami. Ona powiedziała coś takiego do domowników. My tam mieszkaliśmy, ja mieszkałem do 15 roku życia w rodzinie trzypokoleniowej. Babcia, dziadek, rodzice, dzieci, ciocia jeszcze. I raz po raz się ktoś przechwalał. To pamiętam, babcia miała zawsze to samo powiedzenie. Mówiła taki wierszyk. Własna chwała u drzwi stała i jeszcze się kijem podpierała. Własna chwała u drzwi stała. Ja wyobrażałem sobie taką staruszkę, że ta chwała to chwalenie siebie, ta własna chwała to jest taka staruszka, która stoi przed drzwiami, chwieje się i co babcia chciała przez to powiedzieć? Że chwalenie siebie jest słabe, jest bardzo słabe, chwieje się. Jeśli już masz być chwalony, to niech to robi ktoś obcy. Jeszcze to chwalenie jest niewpuszczane do tego domu. Ono stoi u drzwi. Własna chwała u drzwi stała jeszcze. U drzwi stała. Nie jest wpuszczane. Nikt tego nie bierze tak naprawdę na serio, jak ktoś się tak przechwala. Ostatnie dwa fragmenty na temat przechwalania. Dziękuję. Pyszałek samochwał nazwany szydercą działa z nadmiaru pychy. Myślisz sobie, oto pobiłem Edomczyków, więc serce twoje wzbiło się w pychę, aby się przechwalać. Lecz pozostań w swoim domu. Po co wyzywasz nieszczęście? Przecież upadniesz ty i Juda wraz z tobą. Tak jak pierwszy fragment z Księgi Przysłów jest jasny, pyszałek, samochwał jest nazwany szydercą i działa z nadmiaru pychy. to jest mowa o pewne źródło tego, tej pyszałkowatości, to drugi wymaga trochę kontekstu. Mówi to jeden król do drugiego. W drugiej księdze kronik jest królestwo Izraela, jest podzielone na królestwo północne i południowe, Judy i Izraela. I król Amazjasz jest królem Judy. Bóg pozwolił mu zwyciężyć nad Edomem. Jak tylko zwyciężył nad Edomem, zaraz napisał, wysłał posłów do króla północnego królestwa Izraela, miał na imię Joasz, chce z tobą walczyć. I to jest odpowiedź tego króla Joasza do króla Amazjasza. I on mu mówi między innymi, zwyciężyłeś Edomczyków? Twoje serce się wzbiło w pychę? Aby się przechwalać teraz? Uważaj, żebyś nie upadł. Więc przy Saulu, pamiętacie, tym źródłem przechwalania się, tym korzeniem był niski obraz siebie, zaniżony obraz siebie. To jest ciekawe. A, i Saul próbuje teraz szukać odpowiedzi, kim jest w oczach ludzi i budować obraz siebie w oparciu o to, co myślą inni. Natomiast tutaj, w tym fragmencie, widzimy drugie źródło przechwalania się językiem. To jest pycha. Pycha to jest zawyżony obraz siebie. I to jest widoczne u króla Amazjasza w tym drugim fragmencie. Czym jest pycha? Według słownika, bo to jest to źródło, to jest postawa człowieka charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość, możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę, ma nadmierne mniemanie o sobie. Podoba mi się to słowo mniemanie. Nadmierne mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja. To właśnie tu widzimy, że on się uniósł z pychą, Amazjasz, i od razu myśli, chce zaatakować północne królestwo. Chce z nim walczyć. Jest agresywny. W wielu przypadkach pycha oraz wyniosłość są spowodowane wysokimi osiągnięciami w własnym życiu. No, tak jak w przypadku króla Amazjasza. Lub niepowodzeniami w czyimś życiu. To jest ciekawe, że wtedy, gdy mam wysokie osiągnięcia, to ja jakby urosnę we własnych oczach, a mogę nie urosnąć we własnych oczach, ale komuś się powinie noga. Ktoś ma niepowodzenie i ja wtedy trochę... I za każdym razem mogę unieść się w pychę i chwalić się i być jakoś agresywny. I to jest zastanawiające dla mnie, że przechwalanie się może mieć u człowieka te dwa źródła. I właściwie nie jest to zaskoczenie, ale dwa źródła, czyli ten zaniżony obraz siebie albo zawyżony obraz siebie. No dzieje się tak wtedy, gdy my nie pytamy Boga, jaki obraz siebie powinienem mieć, co powinien mniemać o sobie. Nie za wysoko, nie nadmiernie, ani nie za nisko, tylko to, co Ty, Panie Boże, o mnie mówisz. Kim jestem? Jakie dary mi dałeś? Jaką rolę mi wyznaczyłeś? Ja w ogóle nie muszę porównywać się z nikim. Jestem jedyny i Ty jesteś jedyny spośród 7 ponad miliardów ludzi. Więc na koniec chciałbym, już parę pytań padło, ale chciałbym zadać pytania jeszcze do zastosowania w temacie przechwalania się. W jaki sposób podchodzisz do swoich osiągnięć, sukcesów w jakiejkolwiek dziedzinie? W jaki sposób mówisz o tych sukcesach? Czy to jest dla ciebie sposobność, żeby wywyższyć siebie, pokazać, jaki jesteś, czy bardziej, aby wywyższyć Boga, oddać Jemu chwałę i nawet wyrazić Mu wdzięczność i być świadectwem, pięknym świadectwem w słowach przez właśnie przez to, że wyrażam tą wdzięczność. I jeszcze chciałbym zachęcić do czegoś takiego, do zastanowienia się, co umieszczam w mediach społecznościowych. I jeszcze głębiej, A co jest twoją motywacją, że to i to umieszczasz w mediach społecznościowych? Że wstawiasz te różne rzeczy. Czy chcesz? I już wiecie, co chcę dalej powiedzieć. Więc zakończę modlitwą i będziemy mogli mieć tą drugą część nabożeństwa wspólnotę.